Polska z Białorusią było takim czynnikiem wsparcia.
A dlaczego do uwolnienia Poczobuta i kilku innych więźniów reżimu w Mińsku doszło właśnie wczoraj? Były dowódca Gromu, generał Roman Polko, mówi krótko: sankcje działają.
To wszystko daje się mocno reżimowi we znaki. Stąd też próbuje podejmować jakieś działania, które wyjęłyby samą Białoruś z izolacji.
Wszyscy rozmówcy również podkreślają, że powrót Andrzeja Poczobuta do Białorusi, co zapowiada on sam, będzie dla niego ogromnym zagrożeniem. Tomasz Fęskę, TOK FM.
No właśnie, Andrzej Poczobut zapowiada chęć powrotu na Białoruś. Teraz dziennikarz przechodzi badania lekarskie i przebywa w szpitalu. O powrocie działacza do ojczyzny mówił w poranku TOK FM przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych profesor Paweł Kowal. Przywołał tutaj przykład Aleksieja Nawalnego, również więzionego przez rosyjski reżim.
Z Nawalnym było, w tym sensie to była inna historia, że Nawalny miał ambicje polityczne. On uważał, że ma misję taką ściśle polityczną, żeby prowadzić Rosjan jako przyszły przywódca i tak był postrzegany przez Kreml. To znaczy, to może komuś sobie trudno wyobrazić, ale Putin postrzegał Nawalnego jako człowieka, który może wystartować w wyborach prezydenckich i który ma wsparcie też ciche wsparcie u niektórych na Kremlu. Sytuacja Andrzeja Poczobuta jest inna. Andrzej Poczobut działa trochę w innej sferze. Zapewne nikt na Białorusi nie uważa, że Andrzej Poczobut chce być prezydentem Białorusi, czy konkurować o stanowisko z Łukaszenką. Doświadczenie Nawalnego, który wrócił, raczej jest ostrzeżeniem.
Andrzej Poczobut ma białoruski paszport i otrzymał zapewnienie od polskich władz, że będzie mógł wrócić na Białoruś. Do jego planów wrócimy w TOK 360 po godzinie 12.20. Koalicja zbiera szeregi przed jutrzejszymi głosowaniami nad wnioskami opozycji o odwołanie dwóch ministerek rządu Donalda Tuska. Chodzi o wniosek Konfederacji o wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu Pauliny Henik-Kloski oraz PiSu dotyczący ministra zdrowia Jolanty Zabierańskiej-Grendy. Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, czy obie polityczki mogą być spokojne o wynik głosowania?
No, wszystko wskazuje na to, że tak. Przy czym ministra Sobierańska-Grenda ani przez moment nie miała powodów do niepokoju, bo po pierwsze nie jest reprezentantką żadnego ugrupowania wchodzącego w skład koalicji, a po drugie i co ważniejsze, zawdzięcza swoje stanowisko Donaldowi Tuskowi. I tak naprawdę tylko od niego zależy, jak długo na nim pozostanie, a w związku z tym, że premier na razie jej broni, to sprawa wydaje się być jasna.
A co z Pauliną Henik-Kloską? Czy ona również może być pewna, że koalicja ją obroni?
Teraz obecnie już tak, ale jeszcze kilka dni temu mogła mieć pewne wątpliwości.
Dlaczego?
Bo Polska 2050, czyli partia, którą Paulina Henik-Kloska niedawno opuściła po sporze, jaki towarzyszył wyborom wewnętrznym na nową szefową ugrupowania. Partia wtedy zaczęła podnosić wątpliwości, czy należy stanąć murem za ministrą klimatu. Niektórzy politycy Polski 2050 wręcz zaczęli wskazywać na problemy z wprowadzaniem systemu kaucyjnego, czy nieprawidłowości przy rozliczaniu programu Czyste Powietrze, ale ostatecznie jednak jest niemal pewne, że niemal cały klub Polski 2050 zagłosuje za odrzuceniem wniosku Konfederacji.
A co przekonało posłów Polski 2050?
No, oficjalnie mówią o tym, że Paulina Henik-Kloska obiecała im podjęcie pewnych działań, jak chociażby objęcie systemem kaucyjnym tak zwanych małpek. Ale szczerze mówiąc, mi wydaje się, że istotniejsze jest ostrzeżenie wspomnianego Donalda Tuska, który jakiś czas temu spotkał się z liderką Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską na Łęcz i zagroził, że jeżeli jej partia nie zagłosuje z koalicją, która oczywiście nie może sobie pozwolić na to, żeby to opozycja odwoływała jej ministrów, to Polska 2050 będzie musiała się pożegnać z obozem rządzącym.
Głosowanie jutro. Wawrzyniec Zakrzewski z Sejmu. Bardzo ci dziękuję. Pogrzeb Łukasza Litewki, zmarłego tragicznie posła Lewicy, odbędzie się za nieco ponad godzinę w Sosnowcu. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz, parlamentarzyści oraz mieszkańcy regionu. Mszy świętej przewodniczyć będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny. Grzegorz Kozioł.
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 w kościele pod wezwaniem świętego Joachima. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego kondukt przejdzie na cmentarz parafialny przy ulicy Zuzanny, gdzie nastąpi złożenie ciała do grobu. Dla osób, które nie zmieszczą się wewnątrz świątyni, przed kościołem zostanie ustawiony telebim. Transmisję z mszy świętej przeprowadzi Telewizja Polska. Sygnał będzie dostępny również na oficjalnym kanale Sejmu. Zgodnie z wolą rodziny zmarłego posła zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Ceremonia w kościele ograniczona będzie do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych. Nie przewidziano również oficjalnych przemówień. Bliscy Łukasza Litewki zaapelowali też, by zamiast kwiatów czy wiązanek wykonać jakiś dobrowolny gest dobroci nawiązujący do działalności posła. Chodzi na przykład o wpłaty na zbiórki charytatywne czy pomoc schroniskom dla zwierząt. W związku z uroczystościami nawet do 17 mogą wystąpić poważne utrudnienia w ruchu w Sosnowcu. Całkowicie zamknięte dla pojazdów zostaną niektóre ulice. Warto to sprawdzić przed wyjazdem. Ja obecnie jestem na terenie ArcelorMittal Parku. To właśnie tutaj miasto przygotowało parkingi dla osób przyjeżdżających samochodami. Działa też bezpłatna specjalna linia autobusowa pod nazwą Kościół. Z Sosnowca Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Godność nie ma stopnia niepełnosprawności. Pod takim hasłem dziś w Warszawie demonstrują osoby z niepełnosprawnościami. Chcą m.in. 1000 zł dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego i waloryzacji zasiłków. Jak mówią, mają dość jałmużny, a proszą o realną pomoc od państwa dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Z protestującymi rozmawiał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
Nasze polskie państwo, nasi włodarze pominęli tak naprawdę 780 tysięcy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z różnych systemów.
Trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na tą drakońską przepaść, dlatego że jedne osoby niepełnosprawne mają 1850, natomiast reszta ma 4300.
Każdy z nas potrzebuje rehabilitacji, a w tym momencie zasiłek pielęgnacyjny wynosi aż 215 zł, gdzie godzina rehabilitacji to jest około 250-300 zł.
To jak z tego pokryć rehabilitację?
Albo pan zakłada po prostu zbiórki i liczy pan na hojność ludzi, albo po prostu pan staje się bardziej niepełnosprawny.
Z chęcią zaproszę wszelkich posłów, którzy pokażą, że za 1800 lub 2000 można przeżyć od 1 do 30.
Jest nam z tego powodu bardzo przykro, bo minister finansów nie odpowiedział nam na nasze pisma przez rok. Pani Dziemianowicz-Bąk nie odpowiedziała nam na nasze pisma przez rok.
Dlaczego politycy akurat w waszą grupę podzielili?
Zostaliśmy zrobieni po prostu, za przeproszeniem, bambuko.
Dodatek dopełniający otrzymało od państwa raptem 130 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Ani w Ministerstwie Rodziny, ani Finansów na razie nie toczą się żadne prace, które zaowocowałyby świadczeniem dla protestujących. Szefowa Komisji Europejskiej ostrzega, konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie możemy odczuwać przez miesiące, a nawet lata. Ursula von der Leyen wzięła udział w debacie w Parlamencie Europejskim na temat konfliktu, który od 2 miesięcy trwa na Bliskim Wschodzie. Tomasz Orchowski.
W teorii na Bliskim Wschodzie obowiązuje zawieszenie broni. W Libanie jest ono tylko na papierze. Jeśli chodzi o Iran, Teheran wciąż blokuje cieśninę Ormuz, podobnie jak Amerykanie. Dlatego rozejm nie rozwiązuje problemu rosnących cen ropy, której znaczna część światowych dostaw przepływa przez cieśninę. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu debatowano dzisiaj o unijnej strategii odpowiedzi na bliskowschodni kryzys. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Naszym wspólnym celem jest doprowadzenie do trwałego zakończenia wojny. Chodzi między innymi o całkowite otwarcie cieśniny Ormuz bez jakichkolwiek opłat. Jakiekolwiek ustalenia pokojowe muszą zawierać regulacje kwestii irańskiego programu nuklearnego i balistycznego. Tyle, że ostatnia propozycja Teheranu zakłada zakończenie wojny, otwarcie cieśniny Ormuz, ale o programie nuklearnym Irańczycy chcą rozmawiać później. Ta oferta nie podoba się prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wydaje się więc, że znaleźliśmy się w impasie. Von der Leyen mówiła w parlamencie o tym, co zrobić, by w przyszłości Europa nie była narażona na konsekwencje podobnych konfliktów. Nasze zbytnie uzależnienie się od importowanych paliw kopalnych sprawia, że jesteśmy bezbronni. Przez 60 dni konfliktu nasz rachunek za import paliw kopalnych wzrósł o ponad 27 miliardów euro bez jakiejkolwiek dodatkowej energii. Szefowa komisji zaznacza, Europa musi zwiększyć produkcję czystej, dostępnej energii u siebie. Chodzi zarówno o te ze źródeł odnawialnych, jak i energię atomową. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Dziennik Wall Street Journal donosi, że Donald Trump nakazał swoim doradcom przygotowanie się na długą blokadę Iranu, co ma przymusić Teheran do ustępstw. Czy Andrzej Duda albo Grzegorz Braun powalczą o Kraków? Mimo że do referendum w sprawie odwołania urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego został jeszcze niespełna miesiąc, to polityczna giełda nazwisk w stolicy Małopolski już ruszyła. Lista potencjalnych kandydatów jest długa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
Od polityków Koalicji Obywatelskiej przez PiS po Konfederację i Lewicę. W tle pojawiają się też zaskakujące nazwiska, m.in. byłego prezydenta Polski Andrzeja Dudy, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
Bez wątpienia mamy jeden pewnik i tym pewnikiem jest Łukasz Gibała. On nie może nie spróbować raz jeszcze.
Poprzednie wybory przegrał o włos. Wśród możliwych kandydatów wymienia się też Konrada Berkowicza i Grzegorza Brauna, Małgorzatę Wasserman, Łukasza Kmieta czy Aleksandrę Owce.
Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, tutaj istnieje pewien problem, ponieważ no cóż, Aleksander Miszalski wywodzi się z tego środowiska. Jeżeli zostanie odwołany, Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska stanie przed pewnym dylematem. Czy wystawić kandydata jednoznacznie kojarzonego z tym ugrupowaniem, czyli kandydata w cudzysłowie partyjnego, czy też może poszukać również w cudzysłowie bezpartyjnego fachowca.
Pojawiają się nazwiska Ireneusza Rasia, Moniki Piątkowskiej czy Bogdana Klicha.
Rośnie liczba rezerwacji noclegów na długi weekend majowy. Na kilka dni przed majówką jest ich o 5% więcej niż rok temu. Najchętniej rezerwujemy wypoczynek nad Polskim Morzem, a ceny w tym roku są około 4% wyższe niż w poprzednią majówkę. Szymon Kępka.
Jeszcze tydzień temu rezerwacji noclegów na majówkę było 13% mniej niż w analogicznym okresie, ale przyszły korzystne prognozy pogody i w ślad za tym Polacy ruszają na majówkę. Gdzie pojedziemy najchętniej? Opisuje Eugeniusz Tryasun z portalu Travelist.
Nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem. Połowa wszystkich rezerwacji odbędzie się właśnie na północy Polski. Góry odpowiadają za około 1/3 wszystkich rezerwacji, a miasta oraz kierunki inne typu uzdrowiska to jest około 10% wszystkich pobytów.
To, że ceny nie wzrosły znacząco w stosunku do majówki z ubiegłego roku, średnio 4%, sprawiło, że część podróżnych dostrzegła swego rodzaju okazję i postanowiła wyjechać, skoro koszty były porównywalne do zeszłego roku. Dlatego widać wzrost rezerwacji na ostatnią chwilę. Na majówkę w Polsce pojedziemy w większości samochodami, ale także chętnie wynajmiemy łodzie, motocykle, quady czy przyczepy. Potrzebujemy do tego ubezpieczenia komunikacyjnego, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Pamiętajmy też o ubezpieczeniach dobrowolnych. To mowa oczywiście o ubezpieczeniu kasko czy autokasko oraz ubezpieczeniu assistance przydatnym, gdy wyruszamy na majówkę czy w ogóle gdzieś w dłuższą podróż.
Na czas weekendu majowego ma poprawić się też transport kolejowy. Podróżni PKP Intercity będą mieli do dyspozycji ponad 530 połączeń dalekobieżnych każdego dnia, czyli o 60 więcej niż rok temu. Szymon Kępka, TOK FM.
Na paliwach Polacy nie oszczędzają mimo wysokich cen, zwraca uwagę branża paliwowa. Popyt na benzynę i olej napędowy w Polsce nie spada, także za sprawą naszych sąsiadów, którzy przyjeżdżają do nas tankować samochody. Bo widać, że przyjeżdżają, mówił w LKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Jan Strubiński, dyrektor do spraw analiz rynku Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
Dzięki temu, że mamy te niższe ceny paliw w Polsce, to jest też dostrzegalne zainteresowanie pod względem kierowców z krajów ościennych, więc to zjawisko turystyki paliwowej również jest dostrzegalne, to również wpływa na ten popyt, więc na ten moment my nie widzimy, żeby tutaj Polacy rezygnowali z użycia paliw.
Będzie wyższe zużycie w statystykach, jak będziecie podsumowywać pierwsze półrocze przez tą turystykę paliwową?
Ona na pewno waży trochę, zwłaszcza w tych powiatach przygranicznych, ale w skali kraju to nie są jakieś duże liczby. Plus pamiętajmy, że Polska historycznie ma te ceny paliw tańsze niż sąsiedzi, tu szczególnie mowa o kierowcach z Niemiec. Oni mogą zatankować jeszcze taniej niż zwykle, ale nie spodziewamy się, że to będzie jakaś nadprogramowo duża liczba, więc te stacje przygraniczne, one są przygotowane na taki ruch. Dla nich to jest pewien taki business as usual.
Na razie rząd przedłużył pakiet paliwowy. Już wiadomo, że zawarta tam obniżka podatków, czyli VAT-u i akcyzy, na którymi obłożone są paliwa, będzie przedłużona do połowy maja. Dziś o godzinie 20:00 Fundacja Cancer Fighters zamyka wszystkie zbiórki związane z akcją Dis na raka. Podczas 99-dniowej relacji na żywo youtuber Łatwogang i raper Bedoes zebrali ponad 250 mln złotych, które mają wesprzeć leczenie dzieci chorych na raka. Rada ekspertów, których fundacja zaprosiła do współpracy, ma pomóc rozsądnie wydać pieniądze zebrane podczas spektakularnej zbiórki, na którą wpłacono ponad 280 milionów złotych. Centrum Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów powstanie z kolei w Gdańsku. Prowadząca szpitale spółka Copernicus podpisała umowę na finansowanie inwestycji, która zwiększy dostęp mieszkańców Pomorza do wysokospecjalistycznych badań. Paweł Radzewicz.
Nowe centrum będzie miejscem wykrywania chorób nowotworowych najnowocześniejszymi metodami, mówi prezes Kopernikusa Dariusz Kostrzewa.
Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
Metoda ta na razie nie jest w polskim systemie finansowana.
Ale sądzę, że w ciągu najbliższych lat powinna się pojawić, bo jest to w tej chwili najnowocześniejsze leczenie onkologiczne na świecie, więc sądzę, że jak będziemy mieli gotowość do rozwijania i wprowadzenia tej technologii, to podejmiemy odpowiednie rozmowy z płatnikiem i z Ministerstwem Zdrowia.
Do tej pory obiekt, który ma być gotowy jeszcze w tym roku, będzie, stosując finansowane procedury, przyjmował około 2000 pacjentów rocznie. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko, za chwilę informacje, po nich wrócimy do Andrzeja Poczobuta.
Autopromocja.
English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę chleb baltonowski, złoty 14 zł z Kaufland Card Extra. Tak, chleb baltonowski, złoty 14 zł z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Nieważne, gdzie robisz zakupy. W każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów. A co najlepsze, w Lidlu opłaca się zwracać butelki plastikowe i puszki metalowe zarówno z logo kaucji, jak i bez. Za butelki plastikowe i puszki z logo kaucji odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Neonet otwiera wiosenną strefę korzyści. Hity cenowe, top oferty i raty 0%. Kup teraz pralkę Bosch WGG 242 ZKPL z dużym 9-kilogramowym załadunkiem, 14 programami, w tym praniem parowym oraz nowoczesnym silnikiem inwerterowym. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1899 zł. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Yeah. Mój recyklomat u mnie na rogu. U mnie na rogu moja Biedronka, mój recyklomat. Użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, kaucję. O, 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 nie zatrzymuj się. O, 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 niech trwa cykl. O. Użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, kaucję. O, 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 o. Blisko ciebie, w twojej Biedronce, idź do Biedronki, odbierz kaucję. Yeah.
Opakowania zawsze zwracam w recyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister energii określił maksymalne ceny paliw na czwartek. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,28. Benzyna 98 nie będzie kosztować więcej niż 6,77, a olej napędowy 7,14. Komisja Europejska zarzuca koncernowi Meta naruszenie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Firma nie zapobiegła korzystaniu z Instagrama i Facebooka przez dzieci poniżej 13 roku życia. Nie odebrała im również dostępu do tych platform. Jeśli Meta nie wprowadzi zmian, Komisja Europejska może nałożyć na koncern karę w wysokości nawet 6% całorocznego obrotu. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w liściach melisy. Bakterie wykryto w produkcie firmy Cavon. Jego spożycie może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia. Skażone partie zostały już wycofane, a w sprawie trwa postępowanie wyjaśniające. 12.22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Rusłan Szoszyn z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Poczobut jest w Polsce, to oczywiście wiemy, przechodzi kompleksowe badania, ale co potwierdzają choćby premier Donald Tusk i Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej, którzy z nim rozmawiali, działacz Związku Polaków na Białorusi, chce na tę Białoruś wrócić, powtarza to, odkąd się z nimi spotkał, żeby wspierać Polaków, którzy na Białorusi wciąż są. Spodziewa się pan, że Andrzej Poczobut niedługo w Polsce pozostanie?
Trudno powiedzieć i nie chciałbym, szczerze mówiąc, być złym doradcą w jedną czy w drugą stronę, ale rozmawiałem też z Angeliką Borys, która pozostaje po drugiej stronie granicy i która miała możliwość spotkać Andrzeja jeszcze kiedy był tam i wymienić z nim parę zdań. Też mówi o tym, że to uwolnienie jest bezwarunkowe i że odczytano im na granicy decyzję Łukaszenki, z której wynika, że nie ma on żadnych ograniczeń i że może po prostu w zasadzie wybrać, gdzie ma mieszkać i czy zostaje w Polsce, czy wraca do Grodna. To już jest jego decyzja i jest bardzo doświadczonym człowiekiem. Myślę, że przeżył zbyt dużo, by móc podjąć taką decyzję i znając Andrzeja, nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, że wróci na Białoruś, wróci na Grodzieńszczyznę, jest człowiekiem, który głęboko wierzy i w wartości łączące wszystkich nas, ale też w to, że polskość ma szansę na przetrwanie, bo Andrzej Poczobut był nie tylko i jest nie tylko dziennikarzem, ale też wieloletnim działaczem Związku Polaków na Białorusi, zrzeszającym setki tysięcy ludzi. Mimo tych represji dalej ci ludzie są tam, utożsamiają się z Polską, uczą się języka polskiego, no i chcą tam żyć. Więc tutaj jest to sytuacja oczywiście trudna, ryzykowna, bo nie bez tego, no ale Andrzej Poczobut nie należy do osób, którzy idą na łatwiznę.
Wspomniał pan o Angelice Borys, szefowej Związku Polaków na Białorusi, która również została jakiś czas temu aresztowana, a potem uwolniona zza krat. Ona też jest na Białorusi, tak? I w jakim, jak w tym momencie wygląda jej aktywność? Czy ona jest cały czas pod lupą służb w Mińsku, tak jak to było przed laty?
Znaczy, no ona po roku spędzonym w więzieniu, ciężkim roku, została ułaskawiona przez Łukaszenkę na prośbę jej mamy. Na pewno też nie bez znaczenia miały też starania polskiej ówczesnej dyplomacji, ale też państwa polskiego. Dzisiaj z tego, co wiemy, z tego, co wszyscy obserwujemy, chociażby na Facebooku, no to prowadzi szkoły języka polskiego, społeczne szkoły języka polskiego, których uczęszcza no, kilka tysięcy dzieciaków na Białorusi. I ta działalność jest oczywiście pochodzi jako, jest robione z tytułu firmy prywatnej, z tytułu prywatnej jakby inicjatywy, no ale z jakichś powodów białoruskie władze na taką działalność pozwalają. Przypominam, że w warunkach, w obecnych warunkach na Białorusi w zasadzie żadna działalność społeczna nie jest dozwolona. Więc tutaj to też jest pewien, według mnie, gest ze strony reżimu Łukaszenki. I ona pozostaje na Białorusi i z tego, co wiem, często też bywa w Polsce na różnych ważnych uroczystościach, ale też w Senacie, bo jest członkinią właśnie tej Rady Polonijnej do spraw Polonii w Senacie, więc to wszystko na szczęście funkcjonuje.
Właśnie, wspomniał pan o Związku Polaków na Białorusi, do której jest bardzo, bardzo liczną organizacją i zastanawiam się, jak ta organizacja funkcjonuje w tym momencie. Już częściowo odpowiedział pan na to pytanie, ale chciałbym się zapytać, jak daleko rozciąga się jej działalność społeczna, czym się zajmuje, bo też było tak, że była taka narracja wobec przynajmniej kierownictwa Związku Polaków na Białorusi w pewnym momencie z perspektywy Łukaszenki, że to jest niemal organizacja terrorystyczna.
Ja nie znam szczegółów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dzisiaj Związku Polaków na Białorusi, ale wiem, że no, działa tak, jak działał, tak jak funkcjonował, tak funkcjonuje. W zasadzie z tego, co wiem, to też przygotowują się do zjazdu Związku Polaków i, no, i to wszystko też musi zostać w jakiś sposób zorganizowane, musi być, zostać wynajęta sala, więc tutaj ja osobiście obserwuję, że ta polityka wobec no, ZPB w jakiś sposób się zmieniła. Nie znamy tych powodów, ale no nie ma już takich tych drastycznych represji wobec działaczy Związku Polaków, jeżeli chodzi o to, co pamiętamy chociażby w roku 20 czy 21, tak? Przecież Andrzej Poczobut został wtedy zaresztowany i zatrzymany mniej więcej w tym samym czasie, co Angelika Borys, ale oprócz tego były też rewizje, zatrzymania, przeszukania w mieszkaniach innych działaczy Związku Polaków. Niektórzy zostali uwolnieni, też z więzień wyjechali do Polski, ale niektórzy, tak jak z mojej wiedzy wynika, doświadczyli rewizji, no i na tym się skończyło. Później po uwolnieniu Angeliki Borys i po tych staraniach uwolnienia Polaków, ale też włączyła się polska dyplomacja, z tego co mi wiadomo, no i zwłaszcza po w ostatnich dwóch latach, no jakoś tam reżim Łukaszenki na pewno nie można powiedzieć, że on tam to w jakiś sposób wspiera czy toleruje, no ale stara się nie zauważać, tak powiem. No to jest, nie ma rzeczy, których reżim nie zauważyłby na Białorusi, więc wszystko, czy się, co się dzieje, to o tym władze wiedzą. No i z jakichś powodów te represje zostały no, zatrzymane, bo jeżeli chodzi, ja mówię tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o działalność Angeliki Borys i Związku Polaków na Białorusi, bo represje jako takie ciągle trwają i ludzie ciągle trafiają za kraty. Jak widzimy raporty Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna, to w miejsce osób uwalnianych niemalże natychmiast służby Łukaszenki wyłapują jakichś zdrajców ojczyzny, w nawiasie mówiąc oczywiście, i wsadzają ich za kraty pod sfałszowanymi jakimiś zarzutami i cały czas uzupełniają tą ilość więźniów politycznych. Także no ta polityka Łukaszenki jest zadziwiająca. Być może zostawia sobie jakieś pole manewru w relacjach z Polską. Być może jest to jakaś próba powrotu do jakichś rozmów, poluzowania sankcji, bo Łukaszenka doskonale wie, że bez Polski no nie będzie no nawet jakichś kruchów z reżimem, jeżeli chodzi o rozmowy z Brukselą czy z Unią Europejską. Polska nie dopuściłaby do takich żadnych rozmów czy odwilży, chociaż to słowo jest bardzo duże w tym kontekście na wyrost, ale do odwilży żadnej by nie doszło, gdyby oczywiście gnębił Polaków dalej, wsadzał za kraty, niszczył polskie cmentarze, czego też doświadczyliśmy i przecież ktoś mu pewnie tam doradza, więc tak. Myślę, że w jakimś sensie odpuścił ten wątek polski, no ale białoruskie KGB i rosyjska bezpieka no na pewno cały czas czuwa na tym kierunku.
Bardzo dziękuję. Rusłan Szoszyn z Rzeczpospolitej był z nami. Do sprawy Andrzeja Poczobuta i sytuacji Polaków na Białorusi będziemy jeszcze dziś na pewno wracać w Tok FM. A teraz jest z nami Michał Potocki, dziennik Gazeta Prawna, stały komentator audycji Zapytam Inaczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wołodymyr Zełenski napisał na komunikatorze Telegram, że ukraiński wywiad ma dokumenty, a w tych dokumentach ma potwierdzenie, że Rosja przygotowuje się do kolejnych operacji ofensywnych i rozszerzenia działań mobilizacyjnych. Czy to prawda? I jaki jest cel Zełenskiego, który taki komunikat właśnie przekazuje?
No, bo oczywiście nie da się zweryfikować niezależnie doniesień ukraińskiego wywiadu. Może to być prawdopodobne, natomiast może to być też element po prostu publicznej komunikacji Wołodymyra Zełenskiego, skierowanej zarówno na użytek wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Wewnętrzny i zewnętrzny w zasadzie z tego samego powodu. To znaczy celem jest oczywiście podtrzymywanie mobilizacji i aktorów zewnętrznych, partnerów Ukrainy i społeczeństwa ukraińskiego do stawiania oporu Rosji. Natomiast abstrahując od tego, no to rzeczywiście Rosjanie wciąż starają się nacierać, wciąż mają inicjatywy na froncie. Niezależnie od tego, że ich postępy są relatywnie mniejsze niż powiedzmy w zeszłym roku, to jednak tej inicjatywy Ukraińcom wciąż nie udało się przejąć. Jak się wydaje, głównym celem Rosji pozostaje podporządkowanie sobie całego obszaru Donbasu, czyli no przede wszystkim tej części obwodu donieckiego, która pozostaje pod kontrolą ukraińską, z kilkoma ważnymi, przynajmniej przed wojną, miastami w rodzaju Kramatorska czy Słowiańska. Natomiast całą resztę doniesień Wołodymyra Zełenskiego należy traktować właśnie z taką myślą w tyle głowy, że nie jesteśmy w stanie tych stwierdzeń zweryfikować, zweryfikuje je czas.
To zatrzymajmy się na tych ofensywnych działaniach Rosji. Mówi pan o Słowiańsku i Kramatorsku. Tymczasem pamiętamy, jak długie były walki o Bachmut, długie były walki o Awdijiwkę. No i teraz pytanie, jak daleko jest do tego celu, o którym pan wspominał, to znaczy do zajęcia właściwie całego obwodu donieckiego, bo wydaje się, że terytorialnie jest to niewiele, niemniej jednak potencjalne bitwy o miasta mogą być bardzo długie, bardzo krwawe i bardzo wyniszczające.
Czasowo jest oczywiście daleko do tego, żeby Donbas padł. Ukraińcy rozbudowują tam fortyfikacje praktycznie od 12 lat, od 2014 roku, kiedy zaczęła się wojna o Donbas, która potem zamieniła się w wojnę o całą Ukrainę. Te miasta są stopniowo się wyludniają ze względu na to, że tam po prostu coraz trudniej jest żyć. Ze względu na ataki dronów, na to, że te drony rosyjskie mają coraz większy zasięg, na to, że miasta właśnie tej aglomeracji słowiańsko-kramatorskiej znalazły się też w zasięgu kierowanych bomb lotniczych. W związku z czym te miasta stopniowo są zamieniane w ruiny, no ale w ruinach jest paradoksalnie łatwiej się bronić, w związku z czym z tego zresztą też wynika wygląd Bachmutu, czy wcześniej Siewierodonieska, Lisiczańska, tych miast, które były właśnie długo bronione, a później padły. One, kiedy padały, już w zasadzie nie były miastami, tylko były kupą ruin, nie do życia i trudną do odbudowy też. Natomiast oczywiście perspektywa obrony w takich warunkach to jest perspektywa wielu, wielu miesięcy, jeśli nie lat. Zwłaszcza jeśli w tym tempie, zwłaszcza jeżeli front się nie załamie, a niewiele na to wskazuje, żeby miał się akurat tam w tym momencie załamać. Rosjanie w tym momencie podchodzą pod Konstantynówkę. Jeżeli się spojrzy na mapę, wzdłuż właśnie takiego kręgosłupa drogowego tej części Donbasu. Konstantynówka to jest pierwsze miasto w łańcuchu miast. Dalej jest Druszkiwka, Kramatorsk, największy z nich i właśnie Słowiańsk. Te miasta w tym regionie wyglądają mniej więcej tak jak aglomeracja górnośląska u nas, to znaczy jedno przechodzi w drugie. To są duże miasta, relatywnie duże miasta przemysłowe z ważną infrastrukturą właśnie przemysłową, wydobywczą. Natomiast Rosjanie są dopiero na opłotkach pierwszego z nich. Dlatego też ta obrona tej części Donbasu będzie trwała latami prawdopodobnie, jeżeli nic się nie wydarzy takiego zmieniającego diametralnie sytuację, czy też od strony technologicznej, czy od strony, nie wiem, kadrowej na przykład, tak, bo obie strony też mają przecież problemy z łataniem deficytów kadrowych w siłach zbrojnych po obu stronach frontu. Natomiast rozwój technologiczny, to ten wyścig zbrojeń, zwłaszcza dronowy, w kontekście automatyzacji wojny, wprowadzania robotów na różnych odcinkach działań, no poniekąd też sprawia, że ta sytuacja się zmienia z kwartału na kwartał, że ta strefa zagrożenia, killzone, czasami nazywana potocznie, się poszerza. W miastach będących bezpośrednim zapleczem frontu coraz trudniej jest żyć. Prowadzi to do eksodusu mieszkańców. W związku z czym summa summarum, tak naprawdę nawet jeżeli Ukrainie uda się obronić ten łańcuch miast zachodniej części Donbasu, no to będzie to obrona tak naprawdę
teren przez wiele lat pozostanie wymarły i zniszczony. Bardzo dziękuję. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, stały komentator audycji Zapytam Inaczej był z nami. Za chwilę EKG i Wojciech Kowalik.
Reklama.
Jestem w euro. Okay.
RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.
Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski
i wspieraj tych, którzy działają razem dla Polski.
Więcej na funduszobywatelski.pl.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed